Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Myśler, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Powiedzieć, że media społecznościowe są stronnicze przeciwko stronie konserwatywnej, to jest trochę tak jakby nic nie powiedzieć, co jest oczywiste dla każdego, kto próbował kiedykolwiek w internecie bronić wartości konserwatywnych i często nieoczywiste dla ludzi po drugiej stronie światopoglądowej. Wypłynęło nagranie faceta z Twittera, który myślał, że jest na randce. Nie wiedział, że włączona jest ukryta kamera i że rozmawia tak naprawdę z dziennikarką. Większy fragment tego nagrania za chwilę Wam pokażę, natomiast na początek chciałbym podkreślić wagę tego zagadnienia, dlatego że stronniczość mediów społecznościowych brzmi tak trochę trywialnie. Co to jest tak naprawdę za problem? No więc stawiam taką tezę, nie jest odkrywcza, nie jest też moja własna, natomiast teza jest taka, że przez stronniczość mediów społecznościowych bardzo dużo młodych ludzi na świecie podjęło decyzję o zmianie płci, tak to umownie nazwijmy. Bardzo dużo matek na świecie podjęło decyzję o niekontynuowaniu swojej ciąży, takiej nowomowy tu użyję, dlatego że ochrona życia poczętego to jest temat, za który najbardziej dostaje się po łapach, również niestety na platformie, na której teraz mnie oglądacie. Przez stronniczość mediów społecznościowych bardzo dużo księży na przykład zostało zachwianych w swoim kapłaństwie poprzez to, że 3,5 miliona fikcyjnych kont założonych przez środowisko Soku z Buraka swego czasu zalewało polski internet tysiącami memów antykościelnych i antyklerykalnych i umiało stworzyć wrażenie, że strasznie dużo ludzi tak myśli. A jeżeli tylko pojawiały się głosy, które miały jakby kontrować to, to spotykało się z cenzurą. Jeżeli w internecie próbujesz bronić myśli konserwatywnej i w miarę zacznie ci iść, czyli gdzieś tam zaczniesz się przebijać do świadomości, możesz mieć pewność, że spotka ciebie stronniczość mediów społecznościowych. I gdyby rzeczywiście to była jakaś taka tylko debata, powiedzmy na ekranie naszych smartfonów odbywający się jakiś taki spektakl i tam konserwatywna strona przegrywa, no to co to byłby za problem? Gorzej, że to co płynie z tych mediów społecznościowych wpływa bardzo na realne wybory ludzi, wpływa na wybory polityczne w krajach. Wprost można powiedzieć, że chyba we wszystkich państwach, gdzie jest jakaś tam względnie dostęp do internetu, to co dzieje się na mediach społecznościowych wpływa na wyniki tych wyborów. No i teraz mamy sytuację, w której właściciele tych mediów społecznościowych, jak jeden mąż, uznali, że hej, 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 aborcja jest okej, no to chyba już przestałem używać zakamuflowanego języka. I większość tych smutnych panów w garniturach uznało również, że dobrze, żeby nie było za dużo na świecie, powiedzmy, kościoła katolickiego, nie było za dużo na świecie patriotów, nie było za dużo na świecie jakby obrony wartości takich jak rodzina. Mówić dzisiaj, że rodzina to jest mama i tata, to już jest mowa nienawiści w wielu miejscach. Okej, to może mam nadzieję, że chociaż w małym stopniu udało mi się przekonać Was, że waga tego zagadnienia nie jest znikoma. Nie chodzi tylko o to, że komuś tam ogranicza się bardzo zasięgi, albo że ktoś tam dostał dużo serduszek, ktoś dostał mniej serduszek pod jakimś tam tweetem. Tutaj chodzi o prawdziwe wybory życiowe, których dokonują ludzie na podstawie tego, czym się karmią przez cały dzień z ekraniku swojego telefonu względnie z ekranu komputera. Ok, to tyle tytułem wstępu. Posłuchajmy teraz pana z Twittera. Twitter nie wierzy w wolność słowa. Co masz na myśli? Elon wierzy w wolność słowa. Jest kapitalistą, a Twitter tak naprawdę nie funkcjonował jako firma kapitalistyczna. Jesteśmy raczej socjalistami. Wszyscy jesteśmy komuszkami jak przekleństwo. Cenzurujemy tylko prawą stronę, nie lewą. Ludzie po prawej stronie mają zwykle takie podejście, że powinno być wolno mówić, trzeba tolerować to, co mówią inni. Natomiast po lewej stronie podejście jest takie, że nie będę tolerował tego, co mówi druga strona. To musi zostać ocenzurowane, albo nie będzie mnie na tej platformie. Więc jest prawdą, jest stronniczość. Co twoi koledzy myślą o tym, że Elon przejmuje Twittera? Nienawidzą tego. O mój Boże. Dla mnie jest to w miarę okej, ale niektórzy z moich kolegów są super z lewej. Dopiero kiedy zacząłem pracować w Twitterze, stałem się tak bardzo lewicowy. Takie jest tam środowisko. Kiedy tam jesteś, stajesz się komuszkiem. W zeszłym kwartale pracowałem średnio 4 godziny dziennie. Tak to działa w Twitterze. Jak byś opisał komunizm w Twitterze? Każdy może robić to, co chce. Nikogo nie interesują wydatki operacyjne. Kapitalistów bardzo obchodzą cyferki. Chcą uczynić biznes bardziej efektywnym. Ale w Twitterze najważniejsze jest zdrowie psychiczne. Jeżeli dzisiaj tego nie czujesz, możesz sobie wziąć kilka dni wolnego. Kapitaliści mają bardziej takie podejście, że osiągaj zyski albo nie macie w firmie. Wielu z pracowników Twittera nie przetrwa w tej kulturze. Dlaczego to jest problem. Pomyślmy, gdyby nawet media społecznościowe, takie jak Twitter, Facebook, TikTok dla młodych ludzi były w pełni prawdziwe, czyli treści, które tam się pojawiają, były zawsze chronologicznie, nikt tobie ich nie dobierał i absolutnie nikt nie sztucznie nie podbijał pewnych treści i nie tłamsił innych treści. Nawet wtedy media społecznościowe, czyli kiedy wyciągamy telefon i zaczynamy scrollować jakiekolwiek medium społecznościowe, co tak naprawdę robimy? Oddajemy kontrolę nad naszą uwagą i nad naszym czasem komuś innemu. Na media społecznościowe przecież w zasadzie nigdy nie wchodzi się z zamiarem znalezienia jakiejś konkretnej treści, tylko zobaczmy, nudzę się, przez moment mój mózg już przez 3 minuty musiał samodzielnie o czymś myśleć, więc zobaczmy, co podadzą mi inni. Więc jeszcze raz, żeby to uprościć, wchodzenie na media społecznościowe jest oddawaniem komuś kontroli nad swoją uwagą i swoim czasem. Jednym z najważniejszych takich atrybutów człowieka jest wolna wola, że my tak naprawdę powinniśmy decydować, czym zajmujemy się od obudzenia do pójścia spać. Podczas gdy media społecznościowe, no niby my decydujemy, chociaż to oczywiście już są teraz odruchy bezwarunkowe, my decydujemy, że wchodzimy w jakąś przestrzeń. Natomiast czym tam bombardowane będą nasze gałki oczne, a przez to nasz rozum i w efekcie nasza psychika, o tym już nie decyduje wolna wola, tylko to, co akurat na ten moment ekranik nam poda. I gdyby nawet on podawał samą prawdę, powiedzmy, o tym, co myślą i chcą napisać inni ludzie, to i tak już to byłoby katastrofą. Natomiast co jeżeli do tego jeszcze dołożyć fakt, że to, co tam jest, jest fałszem. Ktoś o bardzo jasno określonych poglądach. Są to poglądy antychrześcijańskie, ma algorytmy i ma cały zestaw narzędzi do tego, żeby za pomocą tego, co ty widzisz, kształtować twoje wyobrażenie o tym, co myślą o świecie inni ludzie, co jest ważne, co powinieneś zrobić ze swoim życiem, co da ci szczęście. Ktoś, kto ma bardzo antychrześcijańskie poglądy, decyduje o tym. Ostatnio były takie badania, takich badań było już całkiem sporo, natomiast ostatnio pojawiają się badania bardzo bezpośrednio łączące rosnący na świecie problem depresji, zaburzeń lękowych z używaniem mediów społecznościowych. Są takie badania, nie wiem czy to jest krytyczne, żebym je teraz przytaczał, to akurat Uniwersytet w Pensylwanii zrobił ostatnio takie badania, które polegało na takim, no powiedzmy, banalnym badaniu. Ludzie byli diagnozowani pod kątem stanów depresyjnych, stanów lękowych, niepokoju, jakości snu i każdy z tych ludzi ograniczał potem używanie mediów społecznościowych, jedni tam o pół godziny, inni o godzinę dziennie, inni w ogóle. I badania dosyć jasno pokazywały korelacje pomiędzy tym, jak bardzo ograniczamy obcowanie z mediami społecznościowymi, a tym, jak się czujemy, powiedzmy. Co dzisiaj jest tematem takim, no, bardzo rosnącym jakby w znaczenie. Depresja, zaburzenia lękowe, problemy ze snem. I ktoś postawi taką, no, banalną diagnozę, odłóż telefon, nie czytaj, zacznij jakby przejmować kontrolę i odzyskaj władzę nad swoim czasem, nad swoją uwagą, nad tym, na co chcesz poświęcać dany ci czas, który jest konkretnie ograniczony od tej sekundy do twojej śmierci. Jest określona ilość czasu i im więcej przeżyjesz tego czasu, jakby mając kontrolę nad tym, co ty tak naprawdę, dokąd zmierzasz i jakie czynności podejmowane w każdym kwadransie jakby twojego dnia, uprawdopodobnią to, że ty jakby dojdziesz tam, dokąd chciałbyś dojść. Trochę z innej beczki, nie wiem czy macie wrażenie, wszyscy tu dzisiaj powtarzają, że czas pędzi. Nie wiadomo gdzie mijają tygodnie. Jest poniedziałek. Czas zasuwa, nikt nie ma na nic czasu. I tutaj też ktoś mógłby postawić taką banalną diagnozę, że to ma związek z twoim smartfonem. No i wtedy zwykle reakcja może być taka, że trochę upraszczasz. No jak to? No co ma smartfon do tego, że mi życie bardzo szybko płynie, to zrób eksperyment i zrezygnuj z używania smartfona, przynajmniej w sposób niekontrolowany, taki, że wyciągasz go i coś tam na nim sprawdzasz co chwilę, na tydzień. I zobacz, jak ci się będzie dłużył ten tydzień. Na początku to może się wydawać zjawiskiem negatywnym. Potem nagle poczujesz, że tak naprawdę no, jest bardzo dużo czasu i czas wcale aż tak nie pędzi. Jeżeli non-stop pikselami nie bombardujemy swoich gałek ocznych, no a tymi jakby literkami, czy powiedzmy wideo, w które te piksele się układają, nie bombardujemy naszych rozumów, bo tam są cały czas jakieś treści, które naszą uwagę przykuwają, przez co tak naprawdę zostaje bardzo mało momentów w ciągu dnia, w których można decydować, że teraz ja poświęcę czas na taką oto czynność A oczywiście, co też nie jest zbyt odkrywcze, istnieje korelacja pomiędzy tym, ile używamy mediów społecznościowych, a naszą zdolnością do koncentracji uwagi. Przecież dzisiaj coraz mniej ludzi jest w stanie obejrzeć filmy pełnometrażowe nawet. Oczywiście chyba, że mają telefon pod ręką, więc oglądają film, ale też mają telefon, sobie scrollują. To są już same w sobie zjawiska bardzo niekorzystne dla kondycji człowieka. A jeżeli do tego dołożyć oczywistą wiedzę, coraz bardziej łatwo udowadnialną, że wszystko, co stamtąd płynie praktycznie, jest fałszem, czyli obraz, który się rysuje na ekraniku twojego telefonu, z jakiegoś medium społecznościowego, obraz o świecie, jest fałszem i wpływ na niego ma bezpośrednio ludzik, który ma poglądy antychrześcijańskie, no to już w ogóle pytanie, czy potrzeba większej zachęty, żeby próbować w swoim życiu trochę obcowanie z mediami społecznościowymi ograniczać. A na koniec prośba, jeżeli macie ochotę, napiszcie w komentarzu, czy zdarzyło wam się, tylko szczerze, żeby to najlepiej konkret, czy zdarzyło wam się, że platforma, na której teraz mnie oglądacie, zdjęła wam subskrypcję jakiegoś kanału albo wyłączyła dzwoneczek. I co to był za kanał YouTube'owy? Jestem bardzo ciekaw, po pierwsze, czy coś takiego jest w waszej pamięci, a po drugie, czy udaje mi się na przykład za pomocą tego dzisiejszego filmu przedstawić wam wagę tego, bo bardzo dużo ludzi jakby przechodzi na tym do porządku dziennego, że ktoś inny pisze algorytm, który przypisuje pewne wagi do różnych kanałów YouTube'owych na przykład i raz na jakiś czas no, zadbajmy, żeby ten kanał YouTube'owy, jeżeli jakiś tam, przepraszam, Stefan albo Anna chcą go oglądać, klikają subskrybuj i włącz dzwoneczek, to żeby lepiej tam jakiś film umknął ich uwadze na wszelki wypadek. Może ten kanał podjął tematykę pro-life na przykład albo jakąś inną tematykę, która jakby udowadnia, że wizja smutnych panów w garniturach dla ludzkości nie jest dla tej ludzkości najbardziej, powiedzmy, świetlaną wizją. Więc taka prośba, napiszcie w komentarzu, jeżeli macie ochotę, czy zdarzyło wam się, że zdjęło wam subskrypcję jakiegoś kanału, ewentualnie wyłączyło dzwoneczek. To by było wszystko na dzisiaj. Gdybym chciał próbować zakończyć jakimś pozytywnym akcentem, to brzmiałby on tak, że ludzkość się do końca nie dała mediom społecznościowym, tak w uproszczeniu mówiąc, i raczej będą musieli powoli odpuszczać. Zobaczymy, co stanie się z nabyciem Twittera przez Elona Muska. Powtarzam, że nie uważam Elona Muska za zbawcę świata, natomiast swoim nazwiskiem zafirmował temat wolności słowa i nie dobierania algorytmicznie treści, które są podawane ludziom. Pytanie oczywiście, czy takie, powiedzmy, wyrównanie szans dla różnych rodzajów treści nastąpi kiedyś na tej platformie, na której teraz mnie oglądacie. Jest to rzecz istotna dla mnie osobiście, dlatego że jak ktoś już pracuje nad czymś, to lepiej, jak idzie lepiej, niż jak idzie gorzej, ale też proszę was, żebyście patrzyli na to również jako na pewne narzędzie. Jak już w coś się wkłada serce, to oglądalność na przykład jest też narzędziem. Nie jest tylko celem, że ja to robię po to, żeby dużo ludzi obejrzało, tylko mówi się coś, żeby dużo ludzi to usłyszało. I im szerzej uda ci się właśnie jakby dotrzeć z tymi treściami, tym teoretycznie ta twoja praca ma większy sens. I byłoby, moim zdaniem, przyznacie chyba dobrze, gdyby przynajmniej było tak, że ludzie mogą sami decydować, co chcą oglądać i czego chcą słuchać, a żeby nie decydował za nich smutny pan w garniturze, który decyduje, jakie algorytmy mają być zastosowane na tym, co też przed oczy takiego widza trafi. I tym to oto życzeniowym, może myśleniem, chciałbym wam podziękować za uwagę. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo, bardzo ci dziękuję za twój czas. Na razie.